Cześć, z tej strony Mysza, a ze mną są Ania Janiszewska.
Cześć.
I Kamil Borek.
To ja.
A razem jesteśmy częścią ekipy podsłuchane.pl, która w ramach różnej działalności w internecie nagrywa także sesję RPG w ramach sesji na podsłuchu i jako spin-off naszej działalności w sesjach bardzo często mamy dużo do powiedzenia o RPGach i jak to się dzieje, kiedy ludzie w internecie się spotykają o czymś pogadać, postanowiliśmy nagrać o tym podcast. Dostęp do tego podcastu wcześniej niż inni widzowie i słuchacze mają nasi patroni na patronite.pl/sesje. Bardzo gorąco zachęcamy do dołączenia, żeby mieć wcześniejszy dostęp do tego odcinka, ale zostanie on też wypuszczony dla szerszej publiczności w jakimś późniejszym momencie. Więc bardzo dziękujemy, że nas słuchacie i oglądacie. Nagrywamy ten odcinek na żywo z naszą społecznością na Discordzie. podsłuchane.pl/discord. Też zachęcamy do dołączenia, bo jest bardzo fajnie, jest dużo miłych ludzi, z którymi na co dzień gadamy o RPGach i na pewno ludzie na czacie będą się udzielali, więc nie zdziwcie się, jeżeli w trakcie nagrania będziemy czytać komentarze i historie, którymi ludzie się z nami dzielą. I tak jak w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o tworzeniu postaci, naszych różnych trikach, doświadczeniach i przemyśleniach na ten temat, tak dzisiaj będziemy poniekąd kontynuować ten temat, to znaczy porozmawiamy sobie o tym, właściwie, co zrobić z sekretami postaci? Czy też jak głosi nasz tytuł, sekrety postaci, co, jak i kiedy? I widać, że myśleliśmy nad tym tytułem przez 3 godziny, prawda?
ale to ogólnie jest bardzo duży temat, bardzo złożony. Tak samo jak sekrety postaci, które tworzymy bardzo często. I co zrobić, żeby je w końcu odkopać? I żeby inni mogli także doświadczyć tego, co wymyśliliśmy. A żeby to nie było tylko backstory, które po prostu leży i gnije stopniowo w trakcie kampanii.
Nie.
Znaczy tak, temat się troszeczkę wziął stąd, że ja niedawno grając z moją ekipą wampirzą, gramy w 5. edycję Wampira. Na koniec sesji już żeśmy skończyli grać i ktoś rzucił tekst pod tytułem, że o, że kurczę, teraz się dużo tak dzieje emocjonalnie, ja się też nie mogę doczekać, kiedy zaczną wychodzić rzeczy z mojego backstory. I ja trochę tak rzuciłam mimochodem na zasadzie, ale wiecie, że sami możecie wprowadzać rzeczy ze swojego backstory. Like, nie trzeba czekać, aż mistrz gry przedstawi przed nami wszystko na srebrnej tacy i powie, macie, jedzcie z tego wszyscy. Macie też kontrolę nad historią i możecie pewne rzeczy jakby wprowadzać sami. I spotkałam się ze świerszczami, ale nie takimi świerszczami na zasadzie z czym do ludzi, tylko takie, o, nie wiedzieliśmy, że to jest opcja. I pomyślałam, że to jest ciekawy temat, żeby właśnie sobie pogadać na temat tego, co właściwie z tymi sekretami robić. Tym bardziej, że tutaj niektóre osoby mogą kojarzyć, że nasz kolega Rafał, którego pozdrawiamy z tego miejsca, żałując, że go nie ma z nami, przez wiele lat naszego wspólnego grania miał pretensje do mnie osobiście, bo ja uwielbiam sekrety postaci. I właśnie przez bardzo długi czas miałam tendencję do takiego... takiego popisywania się tymi moimi kartami przy orderach. To znaczy na zasadzie ja nie odkrywałam tych kart, ale pokazywałam, że widzicie, mam tutaj karty i trzymam je przy orderach i teraz jak mnie o nie zapytacie, to ja kokieteryjnie nie odpowiem, ale wiedzcie, że one tam są i macie mnie o nie pytać, ale ja nie odpowiem.
Niech wszyscy patrzą na moje karty.
I Rafała to wkurzało. Im dłużej gram w RPG, tym bardziej rozumiem, dlaczego go to wkurzało i jakby pomyślałam, że warto właśnie o tym też pogadać w szerszym gronie.
Sekrety to jest generalnie strasznie kusząca rzecz i myślę, że każda postać w RPG-u powinna mieć jakiś sekret, tylko rozmiar tego sekretu jest niezwykle istotny dla tego, jak będzie ci się grać w tej kampanii. Więc można zrobić zupełnie mały sekret, a resztę backstory postaci po prostu zrobić dużą, żeby... Nawet nie tyle, że zdradzać ją przed ludźmi, tylko po prostu stopniowo odkrywać, opowiadać dużo o swojej postaci, o jej rodzinie i tym podobne, co nie musi być zupełnie sekretem. Ale te sekrety, które są takie, że nasza postać rzeczywiście nie chce o nas mówić i one mogą być wyciągnięte tylko siłą albo okolicznościami, które wprowadza mistrz gry i po prostu je narzuca, to jest zupełnie inna puszka robaków, że tak powiem. Więc... Czy chcemy zacząć od czegoś konkretnego, czy na przykład od konstrukcji, bo mówiliśmy o budowaniu postaci i jakby tworzeniu ich tak stopniowo, ale czy wy macie w trakcie tego tworzenia właśnie taki moment, w którym stwierdzacie, dobra, ta postać jest fajna, ale nie jest tajemnicza, Więc muszę dodać coś, co sprawi, że właśnie, że te karty, one tam będą i że inni będą je widzieć i dlatego będą chcieli wchodzić w interakcję z moją postacią, żeby się więcej dowiedzieć o tym, czego właśnie ona nie chce zdradzić.
Myślę, że ty masz prawdopodobnie więcej... Znaczy, ja mam zawsze bardzo duży problem właśnie z takim wymyślaniem rzeczy, które mają być tą bombą, która jakby wybuchnie na zasadzie, że zupełnie zmieni postrzeganie mojej postaci albo jakiś tego typu rzeczy. Zazwyczaj dużo bardziej jakby się... Jakby dużo więcej... I to wręcz patologicznie, jakby dużo więcej czasu poświęcam temu jakiejś takiej dziwnie pojmowanej ideologii postaci, co ją motywuje. A potem tak muszę wokół tego obudowywać historię i czasami po prostu zapominam, że w sumie tam powinny być jakieś rzeczy, które... pomogą w jej rozwoju, które mogłaby odkryć przed kimś innym, po to, żeby ten ktoś mógł pomóc jej mieć jakiś charakter arc. Że jakby to jest zresztą też rzecz, o której zapominam, że od tego są też inni gracze, żeby właśnie pomagać ci. Niekoniecznie jakby świadomie, że mają myśleć o tym, że mają pomagać innym graczom, ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli dzielisz się z kimś jakimś sekretem, no to jakby natychmiast ta postać jakby staje się narzędziem później do rozegrania tego w fabule.
Tutaj na czacie Zormar Livax napisał hot take, otwarte sekrety are better i Mongwart też się z nim zgadza. I to jest ciekawa kwestia, bo absolutnie się zgadzam z tym, że otwarta komunikacja ze stołem, czyli z innymi osobami przy stole i z osobą mistrzującą są bardzo istotne i otwarte sekrety potrafią być tego częścią, czyli otwarty sekret to jest taki, o którym wszyscy gracze przy stole i osoba mistrzująca wiedzą, ale nie wiedzą o tym postacie, czyli to jest jakby out of game wszyscy wiemy, a in game odgrywamy, jakby wspólnie odgrywamy odkrycie tego sekretu, dochodzimy do tego stopniowo i na przykład stół, że tak powiem, gdzie prywatnie gram w Dedeki, zresztą z obecnym na czacie Michałem, który nam mistrzuje, jest jedna postać, gdzie wszyscy out of game wiemy, że to jest wampir. Jakby wiemy, bo po prostu pojawiły się żarty w pewnym momencie, bo spotykamy się w karczmie nostalgiczny wampir i jedna z postaci miała straszny problem z tą nazwą i myśmy w tym momencie rzucili, haha, co, jesteś wampirem, ci to przeszkadza. I graczka zrobiła taką minę na zasadzie, no, they found me out. Więc jakby cały stół ma swoje jakby takie otwartą tajemnicę pod tytułem ta postać jest wampirem, ale nasze postaci w grze nie mają jeszcze o tym pojęcia, chyba nawet nie mają żadnych podejrzeń. I takie sekrety z jednej strony są fajne, no bo jakby wszyscy wiemy, że to jest temat, który można poruszać, ale też czasami mam takie poczucie, że otwarty sekret może przestać być interesujący. Na zasadzie zarówno tego, że no jakby odkryliśmy już te tajemnice, więc czemu mamy drążyć, to po pierwsze, a po drugie właśnie jak naturalnie jako postać zacząć drążyć ten temat, żeby to, prawda, nie wyszło sztucznie pod tytułem no wszyscy wiemy, ale teraz cię o to zapytam in character, żeby to było w zgodzie z fabułą. Więc z jednej strony się zgadzam, że otwarte sekrety są lepsze, ale inaczej. Uważam, że otwarta komunikacja na temat sekretów jest istotna jakby przy każdym stole. Czy to zakomunikowanie pozostałym graczom, hej, właśnie mam karty, trzymam je przy orderach, ale chcę wam je pokazać, więc czy możecie angażować moją postać w grze, w dyskusję, lub zakomunikowanie mistrzowi gry pod tytułem, hej, ten aspekt mojej postaci, nie wiem, czegoś, co wydarzyło się w jej backstory, czy ta jakiś konflikt wewnętrzny, czy ta wada, czy ten wstyd, który w sobie nosi, są dla mnie istotne i czy możesz mi pomóc je w jakiś sposób na sesji uzewnętrznić, ujawnić. Ale dlatego też dla mnie fascynująca była reakcja mojej drużyny wampirzej, bo nie przyszło im do głowy, że to my możemy być tą, znaczy, że gracz może być tą osobą, która nie czeka, aż inni zainicjują grzebanie w tym sekrecie, tylko wręcz zaplanuje sobie, kiedy i jak pewne rzeczy ujawniać. I to jest dla mnie coś fascynującego, co jakby teraz rozpatruję w nowej postaci, którą odgrywam. I
taki tak jak zawsze miałam odkrywania.
Tak, tak, totalnie. I wiesz, i dla mnie to jest fascynujące, bo tak jak kiedyś właśnie miałam ogromną jakąś taką przyjemność czy satysfakcję z tego, że o, mam sekret i ciekawe, jak on zacznie wychodzić, ciekawe, jak ludzie, jakby w jaki sposób się mnie ktoś o to zapyta i jak to wyjdzie. Tylko potem bardzo często do tych sytuacji nie dochodziło i miałam ogromne pretensje do świata i do siebie pod tytułem, ej, ale czemu nikt się w to jakby nie angażuje? A teraz rozpisawszy to sobie samej i właśnie zaplanowawszy, jak te okruszki chcę ujawniać, w ten sposób być może zachęcając innych do ciągnięcia za te sznurki, mam tyle samo, jeżeli nie więcej frajdy.
Zorman Rivax rozwinął swoją myśl co do tego, tych otwartych sekretów. I tak jak się zgodzę z tym, że moim zdaniem mocna sugestia tego, że na przykład jesteś zdrajcą w drużynie, to myślę, że to powinno, znaczy nie powinno, dobrze jeśli jest otwartym sekretem, ponieważ tak jak napisałeś zresztą sam dalej, unika się tego, że ktoś się czuje oszukany albo że obawia się, czy że po fakcie zdrady ma coś za złe temu drugiemu graczowi albo uznaje, że mistrz gry jakby jest, no powiedzmy, że po jego stronie, że jakoś tam spiskowali razem czy coś w tym stylu, więc przy tym się zgodzę. Aczkolwiek, i zgodzę się też trochę z tym, co powiedziałeś o tym słynnym triku filmowym z bombą, tak?
Czy moglibyś może przeczytać, bo dla osób, które będą tego słuchały jako w podcaście, czy mogliśmy przeczytać, co Zormar właściwie napisał, żeby z tym polemizować?
To prawda, sorry, rzeczywiście. Zorman napisał tak, rozwinę, o co mi chodzi. Jeżeli pojawiają się jakieś sekrety, tajemnice, etc., wolę, żeby na przykład fakt, że postać X jest potencjalnym zdrajcą, jest już wspomniane na sesji zero, a potem już podczas grania nie ma na przykład tego, że mistrz gry wychodzi z jednym graczem, by odegrać jego secret plot, tylko cała ekipa graczy jest obecna, jest dalej obecna i słucha. Dlaczego uważam, że takie podejście jest lepsze? Po pierwsze, unikamy tego, że ktoś się czuje oszukany. Po drugie, ludzie są strasznie niedomyślni, nawet bardzo prostych rzeczy, więc warto temu pomóc. To prawda, jakby niektóre rzeczy, które ja uznaję, że są oczywiste, wiecie, jakimś foreshadowingiem, okazuje się, że zupełnie fly over their head i to nie jest ich wina. Każdy zwraca uwagę najbardziej na swoją postać, więc trudno po prostu czasami wychwycić to, co jest istotne dla innych. Po trzecie, jeżeli reszta graczy wie, że jest jakiś sekret, to mogą pod to grać, robić okazje dla innych, etc. Kolejne, sam fakt, że wiemy, o jakim sekrecie możemy sobie budować już podświadomie jakieś oczekiwanie i podbudowę emocjonalną, więc potencjalnie może hit harder than zwykły sekret. Co do tego mam wątpliwości, ale to za chwilę się wypowiem. I jeszcze powiedziałbym również, że robimy tym taki sam zabieg jak słynny trik filmowy z bombą. O tym, że widownia jest świadoma bomby, a postaci w danej scenie z bombą nie. I dlatego widz widzi właśnie napięcie przez cały film, a nie tylko szok, kiedy bomba wybucha. I jakby nie do końca się z tym godzę, bo na takiej zasadzie można też mieć zamknięty sekret, o którym nikt nie wie, ale tym stopniowym napięciem i tą sugestią bomby jest to, jak właśnie gracz planuje, znaczy jeśli ma zaplanowane odkrywanie swojego sekretu. Bo jakieś takie krypne, wiecie, przysłanki, że na przykład wasza postać, że inni gracze słyszą o tym, że jakaś dana postać na przykład obudziła w nocy, wyszła do lasu i wróciła dopiero rano, cała zalana krwią. Albo nawet nie zalana krwią, po prostu wróciła rano, ale kolejny raz jak to się dzieje, to wraca zalana krwią. To już buduje to napięcie. Więc jakby gracze nawet nie do końca muszą wiedzieć, co się stało. Mogą tylko widzieć jakieś krypne przesłanki. No a jeśli są dość spostrzegawczy, no to na przykład zapominają takie rzeczy albo zapiszą sobie w notatkach i kiedyś do tego wrócą. Ale jeśli chodzi o to budowanie podświadomie jakieś oczekiwania i podbudowę emocjonalną, z tym nie zawsze się zgodzę, bo jeśli gramy w otwarty sekret, to mamy też trochę oczekiwania do tego, jak ludzie, w sensie jak postaci ludzi, którzy już wiedzą o tym sekrecie, zareagują i może się to bardzo wyminąć z naszymi oczekiwaniami, że na przykład sekret, załóżmy, twoja postać jest no na przykład tym przysłowiowym wampirem, albo księciem, albo kimkolwiek, albo jakimś mrocznym rycerzem, czy coś w tym stylu. Jeśli wszyscy gracze o tym wiedzą i nawet odgrywają to na tyle dobrze, żeby ich postaci nie grały tak, czy nie wypowiadały się tak, że brzmią jakby wiedziały o tym wszystkim, to jednak ich reakcja w grze, w tej kluczowej scenie, w której twój sekret się odkrywa już tak naprawdę, a nie tylko przed innymi graczami, ta reakcja będzie trochę ograniczona,
o nie,
i naznaczona
tym... O mój Boże,
tym...
nie miałam pojęcia!
Tak, ale też właśnie przez to, że wiesz, jak jest sekret otwarty, to można robić z niego memy, żarty i tym podobne. I wtedy jego jakby emocjonalny impact jest trochę obniżony przez to, że się przez to śmiałeś, przez tego śmiałeś. Ja personalnie to bardzo lubię. Mnie to zupełnie nie zniechęca w moich postaciach, jak ktoś się z nich śmieje, nawet tam z tragicznego backstory i tym podobne. Aczkolwiek to mocno zależy od gracza. Jeśli macie bardzo zdefiniowane oczekiwania, to lepiej je troszeczkę ukrócić, żeby się po prostu nie rozczarować w efekcie. I po fakcie tego, jak inni zareagują.
Jest też taki element, że otwarty sekret to jest dużo, dużo większy, że tak powiem, kognitywny ciężar dla pozostałych graczy, bo oni muszą wtedy świadomie brać pod uwagę to, że oni wiedzą coś, czego ich postać nie wie, a już prawdopodobnie mają jakby w samej swojej postaci, już jakby jak odgrywasz postać, to potrafi być, w zależności od osoby, potrafi być bardziej, samo w sobie potrafi być stresujące. Są gracze, którzy jakby odgrywanie postaci jest trudne i wymaga od nich dużo wysiłku mentalnego. Plus jeszcze jak narzucasz na to, że okej, ja muszę myśleć o tym teraz, żeby myśleć jak moja postać, nie jak ja, co by moja postać tutaj zrobiła, to jeszcze w interakcjach później muszę myśleć o tym, że jest coś, co ja wiem, czego postać nie może powiedzieć i to jest, im więcej tego typu rzeczy, tym trudniej i tym większy ten ciężar, który muszą dźwigać inni gracze, nie chcę powiedzieć za ciebie, ale dla ciebie i dla twojego jakby, twojej historii. Co może być dobre, to po prostu to nie jest to, że ja mówię, tylko to jest bardziej to, że jakby Zormar zaczął od tego, że otwarte sekrety są lepsze. Gdzie po prostu to jest coś, z czym się od razu nie zgodzę. Jakby absolutnie powiem, że nie, jakby z tym się nie zgadzam. Potrafią być lepsze w zależności od sytuacji, ale trzeba brać pod uwagę jakby z kim gramy, co chcemy. I też no, to, co ty mówiłaś, jakby jak to później wybrzmi, czy jakby jak już ten sekret wyjdzie, to będzie takie na zasadzie, no tak wyszedł. Jakby gracze też są widownią, jakby gracze też powinni mieć jakieś górki, dołki, zaskoczenia, więc jakby to nie jest tylko tak, że jesteśmy takim writer's roomem, gdzie jakby wszyscy powinni wszystko wiedzieć po to, żeby te historie jak najlepiej opowiedzieć i stworzyć. Bo mimo wszystko gracze też w tym, oprócz tego, że to tworzą, też w tym uczestniczą i to odbierają.
Mm-hmm. To jest trochę też z tym, jak jeśli gramy w jakimś systemie, gdzie każda z klas ma zupełnie inny zestaw umiejętności na przykład. Jeśli wszyscy na meta poziomie są świadomi, jakie mamy umiejętności, to załóżmy, jeśli ktoś ma nagle... Nie, stoicie przed zamkniętymi drzwiami, ktoś ma je otworzyć, to powiecie łotrzykowi, weź idź to zrobić, bo masz najwyższe statystyki na tym. I podczas mi to zupełnie nie przeszkadza. Dla mnie imersja jest rzeczą bardzo płynną, którą czasami można włączyć i wyłączyć. Aczkolwiek no, są sytuacje, w których jakby ona musi być cały czas włączona, żeby ta scena miała taki emocjonalny impact. No ale jeśli gramy z ludźmi, którzy bardzo chcą mieć... chcą zoptymalizować rozgrywkę, no to trochę trudno będzie ominąć mówienie o swoich postaciach w bardzo taki strategiczny sposób i trochę też tak jest z sekretami, tak mi się wydaje. Bo jeśli wiemy, że nasza postać ma jakiś sekret związany z przyszłością, na przykład właśnie z księciem albo coś w tym stylu, to będziemy na przykład trochę ją popychać do jakichś oficjalnych sytuacji, gdzie ich status królewski może tam jakoś, wiecie, pomóc w danej tam perswazji kogoś albo coś w tym stylu. Albo wręcz przeciwnie będziemy, znaczy nie wręcz przeciwnie, tylko... Chociaż nie, wręcz przeciwnie też. Będziemy na przykład... trochę mniej udzielać albo chronić ich w jakiś sposób przed okolicznościami, które mogłyby zdradzić ich backstory, jeśli to ma sens, bo to jest trochę takie, to jest taki metronom, że to idzie w obie strony, że gracze mogą próbować inicjować sceny, w których odkryje się ten sekret, ale potem osoba z sekretem na przykład nie chce tego zrobić w danej scenie, więc ona będzie się czuła trochę taka osaczona, że inni chcą to sugerować, a czasami są momenty, w których inni gracze nie chcą pokazać, że ich postać wie o tym, co oni wiedzą, więc będą unikać nawet, wiecie, adresowania i sugerowania tego, żeby dana postać mogła się wykazać w danej scenie. Jeśli to ma sens dla was, to co powiedziałam. Bo oczywiście każdy ma inne doświadczenia z kampanii, więc nie wiem, czy mieliście taką sytuację, że jakby świadomie się albo popycha kogoś, albo właśnie unika tego, żeby ta osoba miała jakby większą dowolność w tym, kiedy chce ten sekret zdradzić.
Znaczy, wydaje mi się, że tutaj jest też ciekawa kwestia tego, że są różnego rodzaju sekrety, bo przychodzą mi do głowy jakby trzy rodzaje sekretów. Jeden nawet nie do końca nim jest. Mianowicie, jeżeli tworzymy postać i zostawiamy białe plamy dla osoby mistrzującej, no to to, co jest w tych białych plamach, to jest sekret dla nas. I my możemy jakby kompletnie nie wiedzieć, w jakim kierunku dana rzecz się potoczy, ale to jakby odłóżmy na bok, to jest osobna kwestia. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy odróżnić jakby sekret, o którym nasza postać wie, ale nie chce go zdradzić innym, czyli właśnie to jest na przykład, nie wiem, jakiś powód wstydu, czy nie wiem, kiedyś kogoś zabiła i nie chce tego zdradzić, bo będzie miała kłopoty, czy nie wiem, wstydzi się tego, że jest sierotą, czy wiadomo, nie? Ale są też sekrety, które my wiemy jako gracze, ale których naszych postać nie wie. Wiecie, to takie słynne gram postać z amnezją. Mhm. I niektórzy grając postać z amnezją totalnie nie mają wymyślonego backstory i idą na żywioł i po prostu co stworzą in the moment i co mi z gry podrzuci, no to się staje kanonem, to jakby to się staje backstory, ale są tacy, którzy grają postać z amnezją, ale gracz wie, kim ta postać była zanim miała amnezję. I to też wydaje mi się ciekawe, bo w obu tych sekretach można mieć kontrolę. Jako osoba grająca. I znaczy po prostu to też, wiecie, często mam wrażenie, rozmawiamy między sobą i też rozmawia się w kontekście RPG-ów na temat tego, że mistrz gry czy mistrzyni gry ma bardzo dużo piłek do żonglowania, bardzo dużo rzeczy musi zrobić. I wydaje mi się, że jeżeli możemy zrobić coś, co takiej osobie mistrzującej ułatwi pracę, i właśnie zdjąć jej z talerza parę rzeczy. Oczywiście jakby zakomunikować na zasadzie, hej, słuchaj, moja postać ma taki sekret, chcę zacząć rozsypywać okruszki, czy to ci w niczym nie przeszkadza, nie rozwalam ci żadnego wątku? Nie? Dobra, super, to mogę robić swoje? Dobra, super, dzięki, nie? Jakby wiadomo, zawsze musi być ta komunikacja, ale jeżeli możemy zrobić coś, żeby osobie mistrzującej ułatwić w ten sposób zadanie i też w pewnym sensie wprowadzić jakiś taki trochę właśnie, nie wiem, dreszczyk ekscytacji czy płodozmian, gdzie osoba mistrzująca nie jest jedyną osobą w grze odpowiedzialną za odkrywanie rzeczy przed pozostałymi graczami, to moja myśl jest taka, kurczę, czemu tego nie robić? To jest jakby, to się wydaje, wiecie, the best of both worlds, że wilk syty, owca cała, my czujemy, że mamy większą kontrolę. Jest mniejsza szansa właśnie, że będziemy mieli żal do osoby mistrzującej czy do innych graczy, że nie angażują się w nas sekret, że nikt się nie pyta o te nasze karty przy orderach. Jeżeli zaczniemy je jedna jakby pojedynczo wykładać, to w momencie, kiedy wyłożymy tego full streeta, to wszyscy robią, o mój Boże, to wszystko do tego prowadziło, wow! You know, you get the drift.
Dokładnie. To jest zresztą jedna z rzeczy, o której warto pamiętać, kiedy się jeszcze jest na etapie pisania backstory swojej postaci, żeby ten sekret, który macie, żeby on po pierwsze nie był za daleko geograficznie, bo wtedy jest duży problem, jeśli będziecie mieli kampanię, która pójdzie w zupełnie inną stronę w tym świecie. Więc jeśli to jest na przykład jakiś artefakt albo wioska, z której uciekliście, albo jakaś osoba, która mieszka w konkretnym miejscu, to żeby geograficznie to było trochę bliżej tego, gdzie zaczynacie kampanię, a nie jakoś super daleko na piątym, dziesiątym wymiarze i tym podobne. A po drugie, żeby sekret nie był w dłoniach tylko jednej osoby. Bo jeśli jesteś jedyną postacią na całym świecie, albo jesteś jedną z dwóch osób, które na świecie coś wiedzą, to jest bardzo niskie prawdopodobieństwo, że mistrz gry sprowadzi ci tą jedną konkretną postać i pojawi się ona w kampanii i będziesz musiał robić jakąś misję. Więc dobrze jest mieć w jakiś sposób siatkę osób, które wiedzą o danym sekrecie i to może być dobrowolne na zasadzie, że dobrowolne, na przykład twoja rodzina, w której jest na przykład 10 osób, wszyscy wiedzą o twoim sekrecie, ale to może być też coś, co wyrwało się spod twojej kontroli, na przykład jakby zabiłeś kogoś, uciekłeś z tego miasta, ale w tym mieście informacja o tym, że ty kogoś zabiłeś, rozprowadzała się już niezależnie od ciebie. Więc nie masz pojęcia, kto w trakcie kampanii, kto kogo spotkacie, będzie o tym wiedział. Więc to może być coś, co jakby organicznie się rozprzestrzenia i dla ciebie też jest w jakiś sposób sekretem, kiedy te informacje wrócą do ciebie. Więc też możecie to zaskoczyć. Plus inni gracze mogą trafić na tą informację, podczas gdy ty na nią nie trafiłeś i wtedy oni będą mieli twój sekret, podczas gdy ty nie wiesz o tym, że oni znają twój sekret. I się robi, i to jest fajne, bo to tworzy napięcie i tak, i tą taką siatkę zależności.
To też jest tak, że jest to takie, po angielsku jest takie powiedzenie wśród aktorów, że acting is reacting, że dużą częścią jakby aktorstwa jest reagowanie na to, co jakby twój partner robi w scenie i jakby odpowiadanie na to. I to jest jakby, to jest element tego, o czym mówiłem wcześniej, że jakby sekret świadomy, że jakby jeśli o tym wiesz, to jakby musisz umieć bardzo szybko przemyśleć, jakby to wpłynęło na twoją postać i zareagować w odpowiedni sposób w grze. I jakby absolutnie jakby to jest samo w sobie też przyjemne. Jakby absolutnie nie mówię, że to jest gorsze czy nie. Jakby niektórzy po prostu nie będą potrafili tego zrobić. Jakby znam dużo osób, które jakby ma takie problemy właśnie z tym odcięciem się od tego, jakby od emocjonalności, jakby postaci i gracza, jakby odcięcie tych dwóch rzeczy i to czasem właśnie wpływa. A po prostu czasami na przykład chcesz zobaczyć, jak zareagują twoi współgracze na to, że nagle wprowadzasz jakiś element, o którym wcześniej nie było mowy, a który odwraca jakby postrzeganie twojej postaci czy tego typu rzeczy. I też druga rzecz jest taka, że owszem, my w tytule mamy sekrety postaci i nawet o tym rozmawialiśmy przed nagraniem, że to jest tytuł trochę clickbaitowy, bo po prostu był bardziej czytelny niż mówienie o historii postaci, bo historia postaci jest na tyle szerokim terminem, że zaczynało się nam robić trudno odróżnić drugi odcinek od pierwszego, bo pierwszy odcinek było o tworzeniu postaci, który jest de facto o historii postaci, więc jak my teraz zrobimy o historii postaci drugi odcinek, to właściwie będzie o tym samym, więc my mówimy tutaj o sekretach, ale chodzi też o rzeczy, które po prostu są elementem historii postaci, niekoniecznie są wielkim sekretem, po prostu są czymś, czego inne postaci nie wiedzą. I jakby świadomość kolejnych jakby rzeczy, które się pojawiają, które się dowiadują, im więcej się dowiadują o tej postaci, tym jakby lepiej są w stanie się do niej odnieść, rozumieć ją, inaczej przebiegają interakcje. I to też jest jakby ważne, że to nie zawsze chodzi o takie zaskoczenie, że nagle jest po prostu coś wielkiego, tylko po prostu o jakiś nagle teraz po prostu w rozmowie mówimy o tym, że nie wiem, czy wiesz, że ja na przykład nie wiem, mam syna w domu, który czeka na mnie, aż wrócę. I to, wiesz, to nie jest sekret, to jest po prostu coś, co nigdy nie wyszło wcześniej w rozmowie, ale natychmiast zmienia.
To jest po prostu backstory Krzyśka. Mam syna, który czeka w domu.
Tak, ale Kamil ma absolutnie rację, że wiecie, to jest trochę ta taka kwestia, że nikt w realnym życiu nie, poznając nową osobę, nie mówi: cześć, jestem Iksiński, jestem, nie wiem, niepełnosprawnym gejem, który pracuje z domu, ma trzech braci, dwie siostry i jestem budowlańcem. Jakby nie przedstawiacie swojego całego backstory, pewne rzeczy wychodzą stopniowo. A mam czasami tak wrażenie, robisz? Że właśnie... I mean, jestem dość otwarta na temat różnych swoich, że tak powiem, cech, ale chyba jednak nie. Chociaż z drugiej strony social media to jest takie właśnie idealne miejsce, gdzie wszyscy wiecie, mają właśnie ten taki opis bio na Insta i właśnie tam wrzucają całe swoje jestestwo.
Yeah.
Albo jakiś śmieszny cytat, który macie podsumować, albo wręcz przeciwnie, zostawiają presję, wtedy musisz się domyślać. No, ale po prostu i znalezienie wydaje mi się, może tak, ja miewam z tym problemy. Wyczucie w toku pojedynczej sesji, czy nawet pojedynczej rozmowy, kiedy, wiecie, gadamy o tym, co się właśnie wydarzyło, co drużyna właśnie przeżyła, nie wiem, ścigamy jakiegoś asasyna. Próba wyczucia momentu, kiedy należy zdradzić jakikolwiek element naszego backstory, nawet jeżeli dość naturalnie wiąże się z omawianym w danym momencie tematem, jest ciężkie. I wydaje mi się też, że to jest w pewnym sensie zaleta tego, że my nagrywamy sesję, że pod pewnymi względami musieliśmy nauczyć się myśleć bardziej o arkach historii, o tym właśnie o szerszym takim, czy bardziej długofalowym kontekście, co niekoniecznie jest naturalne w momencie, kiedy się gra raz na tydzień, czy na miesiąc, czy na pół roku z daną drużyną w jakiegoś RPGa. Ale właśnie to takie myślenie przyszłościowe i planowanie pewnych rzeczy na zasadzie powiedzmy w tym momencie zdradziłam, że mam syna, to za jakieś dwie sesje wspomnę, że jego ojciec nie żyje, a jeszcze za kolejne pięć sesji wspomnę, że nie wiem, no syn nie ma ręki. I'm just, you know. I wydaje mi się, że właśnie takie myślenie trochę bardziej... Tutaj Kamil wspominał o tym writer's roomie, ale właśnie trochę jak taki pisarz, który jednak pewne rzeczy ma zaplanowane w przód, ale też nie bez przesady, żeby to nie było tak, że mamy zaplanowane, że koniecznie na następnej sesji wyjdzie na jaw to i to i potem kiedy do tego nie dochodzi, to prawda, mamy pretensje, czy czujemy się w jakiś sposób krzywdzeni. Wydaje mi się, że to jest coś, o czym też warto myśleć, że właśnie to nasze backstory, wiadomo, że najfajniej jest, kiedy ono wychodzi naturalnie i kiedy akurat jest rozmowa na jakiś temat, w który możemy wpleść, że hej, moja postać jest na przykład bardzo religijna, albo moja postać pochodzi z rozbitego domu i dlatego się zachowuje tak, a nie inaczej. Ale ciężko może być w toku normalnej rozgrywki, w toku questa, w toku przygody, w toku rozmowy pięciu, sześciu różnych postaci znaleźć na to moment i warto takie rzeczy właśnie mieć gdzieś tak nawet nie koniecznie zaplanowane, ale myśleć o tym w takich kategoriach właśnie długofalowych.
Ja mogę w ramach przykładu negatywnego że kiedyś już o tym mówiłem w jakichś innych materiałach, ale to nieważne. Jakby grając w Ghostpunka, jakby Angel miała w swojej historii taki element, że on zabił jedną osobę dawno, dawno temu i ona, ta osoba nawiedza ją jako duch. I ten duch się pojawił raz, bo to jest to, że ja trochę polegałem na Krzyśku na zasadzie, że hej, ja podałem Krzyśkowi na zasadzie, hej, to jest taka rzecz z mojej historii. I potem jakby sam trochę o tym zapomniałem. Na zasadzie, jak to wyjdzie, to wyjdzie. I potem to jakby wyszło. Jakby w pewnym momencie wrzuciłem, miałem jakiś kiepski wynik. To było chyba podczas skoku na ministerstwo. I wyszedł duch, który właśnie tam miał ze mną coś wspólnego. I to zupełnie nie wybrzmiało. Bo nikt nie wiedział o tym, że to jest duch z mojej historii. Bo po prostu jakby Krzysiek tam coś tam zrobił o tym, że jakby zasugerował, że ten duch mnie zna. Ale to zupełnie nie miało ani wydźwięku, ani nikt potem o tym nie pamięta, ani po prostu pada jak po prostu złowiony szczupak. I po prostu... I to jest coś, co jakby, gdybym ja o tym pomyślał wcześniej i jakby wprowadził to i opowiedział o tym, to jakby to wtedy, kiedy ten element wychodzi, to jakby ja muszę tę podbudowę zrobić dla mistrza gry. Nie mogę po prostu polegać na tym, że mistrz gry musi znaleźć na to miejsce w swojej historii i to jest jego odpowiedzialność. A ja umywam ręce, a ja jak to wyjdzie, to wtedy będę reagował. Jakby trzeba jednak proaktywnie też myśleć o tym, że te elementy trzeba albo zasugerować, albo wręcz o nich opowiedzieć, po to, żeby później jak wyjdą w fabule, to żeby autentycznie wybrzmiały, a nie po prostu były czymś, co jest ważne tylko jakby dla mnie, jednego gracza, a cała reszta w ogóle nie rozumie, co się dzieje.
Mhm. To jest trochę takie przeciąganie liny, bo z jednej strony ma się właśnie oczekiwanie do mistrza gry, że to on zacznie inicjować odgrzebywanie jakichś wątków w swojej historii, a z drugiej strony chce się samemu trochę to robić, ale nie wiadomo, czy można. Ja na przykład grałam w Dedeki postacią, która po pierwsze miała amnezję, a po drugie była changelingiem i nie miała wpływu na, znaczy nie do końca miała wpływ na zmiany swojego ciała, więc miałam takie... Czy to ja powinnam losowo czasami w scenie powiedzieć, że patrzycie na moją postać i widzicie, że jej kolor skóry się trochę zmienia, nie? Nie chciałam tego robić, bo miałam poczucie, że trochę kradnę reflektor do tego, co, wiecie, cokolwiek się dzieje w danej scenie i za bardzo go skupiam na sobie. A z drugiej strony, mhm. gdzie były na przykład momenty, załóżmy jakiejś nocnej warty, gdzie nie, wiecie... Jakby to jest moment, żeby odegrać coś na temat swojej postaci. To miałam takie, że nie zrobię tego teraz, bo to wyjdzie tak nienaturalnie i tak, że trochę mm-hmm. cringe, że wiecie, więc jakby miałam opory przed tym. Tak. I moja mistrzyni gry jakby na szczęście dała mi momenty, w których jakby to ona sama inicjowała, że coś się dzieje mojej postaci. Ale ja czasami też miałam takie momenty takiego myślenia, kurczę, ja bym to zrobiła 15 minut, znaczy nie tak, że ja bym to zrobiła, bo ja bym tego nie zrobiła, ja bym chciała, żeby ona to zrobiła 15 minut później, ale no wiecie, mistrz gry nie czyta ci w myślach, mimo tego, że on dużo wie o twojej, znaczy wszystko wie o twojej postaci, to on nie dokładnie może rozumieć dokładnie tak, jak ty rozumiesz wajby twojej postaci i to jaki ty widzisz, jaką ty widzisz do postaci przyszłość. Bo pisząc samą historię postaci, mamy trochę w głowie to, jak ona się rozwinie, jak się zmieni. Oczywiście są jakby, że tak powiem, momenty rozdroży, gdzie masz takie, okej, jeśli uda jej się pogodzić z tym wewnętrznym konfliktem, to stanie się taką postacią. Ale jeśli coś się stanie i jakby jej wiara w samego siebie zostanie zachwiana, albo ktoś jakby zrobi jej coś bardzo złego, to stanie się zupełnie inną postacią. Jakby bierzecie obie te rzeczy pod uwagę, no a mogą być rzeczy, których w ogóle się nie spodziewacie. I wtedy jakby trochę można być albo rozczarowanym, albo trochę w taki sposób, że straciliście kontrolę nad własną postacią. No ale to jest zawsze coś, co właśnie trzeba by przegadać z mistrzem gry. Zresztą chyba Michał tak napisał wcześniej, że jeśli ma się wątpliwości co powinno być otwartym sekretem, a co nie, to brzmi jak dobra rzecz do skonsultowania z osobą prowadzącą. I dokładnie tak samo jest z waszymi sekretami. Jeśli chcecie, żeby sugestie tego, co się działo w twojej historii, załóżmy na przykład macie koszmary, czy wasza postać ma koszmary bardzo często, bo przypomina jej się na przykład wojna, w której brała udział, to możecie napisać mistrzowi gry, że nawet w trakcie sesji, jeśli oczywiście mistrz gry ma na tyle podzielną uwagę, żeby sprawdzać na przykład Discorda w trakcie, że słuchaj, okej, odpalaj, wiecie, koszmar numer 5, lecimy z tym koksem, niech się inni dowiedzą, co się tam dzieje. No i inicjowanie tego z samej siebie też działa, tylko do tego trzeba mieć pewną pewność siebie, a niektórzy po prostu nie czują się komfortowo z takim od razu, jakby, wiecie, wyciąganiem tego wszystkiego na wierzch szybko.
Poza tym też mistrz gry wie wszystko o twojej postaci, ale nie zawsze musi mieć wszystko w głowie w danym momencie i mieć jakby pełny obraz przez cały czas. Ja raz chłopakom prowadziłem Blades in the Dark i wprowadziłem jakąś postać po prostu podczas zbierania informacji. Potrzebna była jakaś postać policjanta i okej, okay, dobra, i on się nazywa jako tam imię Wolf. Na co, nie pamiętam, chyba Rafał ten wtedy, że cześć, Wolf ma to samo nazwisko co mój rywal. Ona takie, A fuck. Nie. Nie, to jest Wolf przez U. Brak pokrewieństwa. Sorry.
Dwie postaci o tym samym nazwisku? W jednej kampanii?
A jeszcze w dodatku później miałem takie, kurde, trzeba było jednak zrobić z niego na zasadzie, może miałeś coś wspólnego z tym rywalem, to by było ciekawsze, tylko w ogóle, wiesz, spanikowałem w tamtym momencie, bo nawet o tym nie pomyślałem, ale tak, jakby, wiesz, to wszystko wiem, jakby to są rzeczy, które mam wypisane przed sobą, ale wiesz, ale muszę spojrzeć, jak to ma na imię i nazwisko, wiesz, i takie... I gracze inaczej łączą te kropki, bo po prostu są wyraźniejsze w ich głowie niż w mistrza gry.
Mhm. Wiecie co, teraz mi tak przyszło do głowy. Biorąc pod uwagę, że sporo osób, które się interesują RPGami, prawdopodobnie oglądają actual play'a albo ich słuchają, to ja się zastanawiam, czy trochę się na mnie wkrada... I mówię tutaj jakby konkretnie na swoim przykładzie, być może projektując na innych fanów RPGów, ale jest coś ciekawego, co Kamil powiedział a propos tego, że rozsypując okruszki sami, czyli jakby kontrolując to, w jakim tempie i w jaki sposób ujawniamy elementy swojego backstory czy sekrety postaci, dajemy pozostałym graczom przy stole szansę się jakby emocjonalnie w to zaangażować i być świadkami tego powolnego rozwijania się sekretu. Co uważam, że jest fajne, bo daje graczom przy stole szansę bycia w pewnym sensie widownią i właśnie zdejmuje z nich ciężar tego, że muszą się za każdym razem w ten wątek angażować i z ciebie to siłą wyciągać. Co jest o tyle istotne, że pozostali gracze przy stole tak bardzo jak mogą się cieszyć z bycia widownią i słuchania i oglądania tego, co się dzieje, mają też na głowie swoją postać, mają też na głowie swoje jakby backstory, swoją historię, to co na czym im zależy i się zastanawiam, czy właśnie to takie oczekiwanie, nasze oczekiwanie jako gracza, że pozostałe osoby przy stole się bardzo głęboko zaangażują w nasze backstory i w naszą postać, nie wynika troszeczkę z tego, że właśnie oglądając czy słuchając actual playów, my jako widownia się bardzo angażujemy w sekrety. I każdy mały okruszek to jest, o mój Boże, chciałabym wiedzieć więcej. Tylko, że na nas jako na widzach nie spoczywa ta odpowiedzialność odgrywania jeszcze postaci przy tym stole. Więc po prostu zastanawiam się, czy ta dynamika nie ma gdzieś w jakim stopniu wpływu na to, jak niektóre osoby mogą jakby odgrywać rzeczy przy stole. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
Mm-hmm. Że, no bo to jest co innego wchodzić w interakcję z danym sekretem, a tylko jakby doświadczać go from the sidelines na takiej zasadzie. No. Szczególnie, że jakby jak się jeszcze jest graczem po prostu przy stole, to nie da się wyściubać, co jest dokładnie istotne w tym, co mówi dana postać, albo jakaś jej reakcja. Ten scenarzysta do Disco Elysium chyba w jednym z wywiadów powiedział, że powtarzanie informacji jest kluczem do po prostu tego, żeby ktoś cię zrozumiał. Bo mimo tego, że subtelności to jest piękna rzecz i ja uwielbiam po prostu po miesiącach mieć takie, o mój Boże, ktoś rzeczywiście powiedział to słowo i teraz ono jest hasłem do tego sejfu i tak. Uwielbiam takie rzeczy. Tylko, że ale, to słuchaj, nie jest optymalne, kiedy gra się na przykład w 6 osób i każda z tych 6 osób musi pamiętać informacje o całej reszcie.
Ty. Mi się przypomina sytuacja tutaj, jeżeli są osoby, które kojarzą pierwszą kampanię Critical Role. W bardzo blisko początku kampanii jest taka scena, kiedy na jakimś balu Matt Mercer, który jest mistrzem Critical Role, wspomina, jakie są tam osoby na balu, czy że ktoś tam przysłał jakiś list od jakichś państwa Briarwoodów. I ta informacja przechodzi zupełnie bez echa, dlatego że gracz, z którego backstory to pochodzi, Taliesin, w tym momencie był skupiony na zupełnie czym innym, ale czat, który był w tym momencie obecny w trakcie streamu, wszyscy po prostu... They lost their collective minds, bo ludzie po prostu wiedzieli, że to jest nazwisko z backstory postaci Taliesina i wszyscy takie, o mój Boże, czy Matt powiedział Briarwoodowie? On powiedział Briarwoodowie. Czy Taliesin to usłyszał? Taliesin, słyszysz Briarwoodowie? I nie, Taliesin tego nie usłyszał, dopiero tam 3 czy 4 sesje później ponownie się pojawiła w grze informacja, że państwo Briarwoodowie przyjeżdżają na obiad i po prostu obserwowanie szoku na twarzy Taliesina i wszyscy takie, tak, wreszcie zajarzył. Więc... Absolutnie się zgadzam, to jest bardzo dobra uwaga, Aniu, że informacje, oprócz tego, że należy planować jakby jak sypać tymi okruszkami, to pewne rzeczy trzeba po prostu łopatologicznie kilka razy do skutku.
Wiesz, ty jeszcze podzieliłaś się z nami, znaczy nie podzieliłaś się z nami historią, ale że masz historię dotyczącą niesłuchania własnych rad z pierwszego odcinka. Czy chcesz o tym opowiedzieć, czy raczej nie możesz?
Znaczy, mogę opowiedzieć, Michał się będzie ze mnie śmiał, pozdrawiam ponownie Michała, bo dotyczy postaci z jego kampanii. Więc tak, jeżeli słuchaliście pierwszego odcinka Punktów Inspiracji, możecie wiedzieć, że dotyczył on tworzenia postaci i naszych różnych doświadczeń, trików, przemyśleń na ten temat. I ja sobie dzisiaj ten odcinek odsłuchałam, ponieważ jestem bardzo profesjonalna i się przygotowałam do dzisiejszej rozmowy. I tam dużo czasu, że tak powiem, antenowego poświęcamy temu, żeby zostawiać białe plamy, żeby nie wymyślać kompletnej postaci, która nie ma drogi rozwoju i nie może się zmieniać pod wpływem przeżywanych przygód. I ja tam opowiadam o takiej postaci, którą od 2 lat gdzieś mam w tym takim, wiecie, w swoim folderku postaci, które kiedyś bym chciała zagrać i czasami coś tam w niej szlifuję i domalowuję i ją jeszcze tam ten dłutkiem jeszcze tam odłupuje jakieś fragmenty. No i ostatecznie udało mi się zacząć tę postać grać u Michała. I się okazało, że ja mam tak kompletną postać wymyśloną przez te 2 lata, że ja kompletnie nie wiem, jak ją wpasować w cokolwiek, jak się odnaleźć w kampanii, którą Michał tak wspaniale i ofiarnie przed nami rozwija. I to jest najlepszy dowód na to, że punkty inspiracji powinny być do as I say, not as I do. I że szef bez butów chodzi, bo nie posłuchałam własnych rad i zamiast jakby dopasować postać do kampanii i właśnie zostawić sobie trochę luzu, to wymyśliłam bardzo
kompletną postać.
Bardzo, bardzo kompletną postać z bardzo złożonym backstory, które biedny Michał musi teraz próbować jakoś w to wszystko wpasować. Ale właśnie to rozmawialiśmy też w tym odcinku utworzenia postaci, że fajnie jest mieć jakiś taki archetyp, który potem próbujemy jakby wywrócić na głowie i właśnie rozegrać. I Kamil wspomniał o tym, że on lubi grać postacie jakby takich po prostu mieszkańców świata, że to nie jest żaden wybraniec, to nie jest nikt wyjątkowy, to jest po prostu człowiek, który mieszka w tym świecie i jest podległy jego zasadom, geografii, społeczeństwu i tak dalej i po prostu los sprawia, że znajduje się, prawda, w jakiejś konkretnej historii, czy trafia do kampanii, którą rozgrywamy. I ja trochę niechcący właśnie stworzyłam postać, która jest najbardziej normikowym normikiem świata fantasy. I wiecie, jak trudno jest grać normika w świecie fantasy? To znaczy...
Ale z tego właśnie wychodzą komiczne aspekty tego, tylko że nawet normik powinien mieć jakiś sekret. Może niekoniecznie sekret, który
wychodzi z inicjatywy gracza. O nie, ona ma za dużo sekretów.
A.
Tylko problem polega na tym, że w momencie, kiedy chcesz grać postać, która jest w świecie fantasy, jest do bólu normalna, to znaczy ona jest po prostu, nie wiem, szewcem i nigdy nie miała doświadczenia z przygodami i potem los ją wyrzuca na przygodę, to masz takie, ale ja nie chcę przygód, jestem normalnym człowiekiem, ja nie mam do tego żadnych predyspozycji, w ogóle z czym do ludzi, ja nie mogę pójść teraz na przygodę, ja mam w domu jest żona i dzieci, kto będzie im, kto będzie ich karmił, w ogóle gdzie będą mieszkać, jakby jeżeli się teraz zbuntuję przeciwko temu złemu szeryfowi, to jego ludzie spalą mi dom i wtedy... I rozumiesz, i po prostu kiedy zaczynasz myśleć w takich szalenie realistycznych ramach, to nagle się okazuje, że to się kompletnie nie spina z konwencją. Więc jakby w ramach takiej rady co do pierwszego odcinka, nasze rady z tamtego odcinka były bardzo, bardzo mądre i bardzo radzę się ich słuchać, bo ja jestem najlepszym przykładem na to, że jak się nie słucha własnych rad, to potem ma się problemy w RPG-ach.
Ale wiesz co, to granie zgodnie z postacią i z jej myślami, backstory, o których mówiłaś, to też się łączy z sekretami. Bo jeśli gra się bardzo zamkniętą postacią i na przykład jest zamknięta przez to, że ma bardzo straszny sekret, to spisujemy się na straty od razu. Bo jak grasz zamkniętą postacią, która nie chcą mieć o sekrecie i wiedzą o tym sekrecie tylko dwie osoby, to nikt w życiu się nie dowie o tym. I gracze nie będą też zachęceni twoją, jakby reakcją twojej postaci na wypytywanie jej o jakieś głębsze rzeczy, którymi się nie dzieli. I zresztą to jest, może to jest temat na jakiś kolejny odcinek punktów inspiracji, czyli jak grać postaciami zgodnie z ich charakterem i równocześnie nie być jakby, nie być graczem, czy nie być postacią, nie, z którą nie da się
nie
rozmawiać.
Nie być zawali drogą.
Interakcję. Tak, no. Tak, bo to problemem jest robienie postaci, które są dobrymi protagonistami książki. A które mm-hmm. absolutnie nie są do, wiecie, do rozgrywki dzielonej z innymi. I sekrety niestety też mają to do siebie.
Chciałam się odnieść do tego, co Mongwart napisał na czacie, że postać może nie działać z drużyną, ale gracz nie może nie grać ze stołem. I poniekąd się z tym zgadzam. Jakby absolutnie są, znam z własnego doświadczenia przykłady, gdzie jakby postać gracza jest... ściera się z resztą drużyny, ale wszyscy przy stole dobrze się bawią i wspólnie opowiadają te historie, mimo że są tarcia w drużynie. Ale to, co właśnie ja odkrywam teraz grając u Michała, to jest to, że są takie postacie, które jeżeli nie działają w drużynie, to bardzo mogą ciążyć osobie grającej, bo masz poczucie, że czy jednak nie psuje zabawy innym. I nieważne, jak bardzo ci inni gracze zapewniają, że nie, to jest fajna postać, jakby ja chcę się dowiedzieć o niej więcej i rozumiem, dlaczego ona ma takie dylematy. Ale jeżeli za każdym razem, kiedy jest przed wami nowa przygoda, wasza postać reaguje, ojej, ale ja nie wiem, ja nie jestem gotowa, czy to nie jest za dużo, czy ja powinnam. Ile razy można coś takiego robić, zanim to się nie staje rzeczywiście problemem w szerszym jakby rozgrywaniu wspólnie RPGa. Więc nie do końca bym się zgodziła z tym, że wystarczy, że gracze przy stole są wszyscy jakby zgodni i się dogadują, a postacie nie muszą, bo wydaje mi się, że potrafią być takie kwestie niezgodności między postaciami, czy właśnie z konwencją kampanii, czy jakiś nawet problem mechaniczny, które sprawiają, że po prostu ciężko jest odgrywać. Ciężko jest grać w daną kampanię czy w danego RPGa, no i wtedy jakby wymagana jest potrzebna jest rozmowa z osobą mistrzującą, żeby taki problem w miarę możliwości rozwiązać.
Ja jestem fanem takiego podejścia, żeby po prostu należy też stosować umiarkowanie, jakby wszystko z umiarem, ale że czasami po prostu robisz rzecz, bo akurat historia tego potrzebuje, a motywację sobie później do tego wymyślisz. Bardzo często jakby staram się do tego tak podchodzić, że jakby okej, czy moja postać by to zrobiła? Być pewnie nie. Tak jak ją rozumiem, nie. Ale będzie dużo ciekawiej, jeśli mimo wszystko to zrobi. Więc sobie wymyślę potem do tego, dlaczego to zrobiłem i jakoś tą osobowość przekształcę.
I właśnie dlatego wymyślenie kompletnej postaci jest tutaj też częścią problemu, bo trudno wymyślić motywację post factum, skoro jakby znam postać na wylot i wiem, co by zrobiła i by tego nie zrobiła. Więc znowu, do as I say, not as I do. Twórzcie niekompletne postacie, które mają duże pole do rozwoju, bo po prostu strzelicie sobie stopę i będzie wam ciężko grać. Będziecie się frustrować, co mi się przydarza, więc.
Mm-hmm. Napisali, że jednak postać powinna być gotowa na przygodę. I to jest prawda, i postać też powinna być gotowa na przygodę w drużynie konkretnie. Trzeba znaleźć jakiś wentyl tego, że nawet wasza najbardziej introwertyczna postać z jakiegoś powodu musi podróżować w drużynie i godzi się na to i jakby nie chce się przy każdej możliwej okazji odłączyć i iść na własny sidequest. Bo to będzie wszystkim utrudniać jakby przywiązanie się do niej i jakby budowanie jakichś relacji. Bo paradoksalnie im bardziej zamkniętą postać tworzysz, tym bardziej jako gracz musisz się wysilać ekstrowertycznie, żeby ta postać przemawiała trochę do innych. Nawet poprzez, wiecie, na przykład ja jestem zwolenniczką mówienia myśli moich postaci. Nie tak super dokładnie, tylko że na przykład moja postać patrzy na kogoś i się zastanawia, dlaczego taki idiota jest w ich drużynie. I to jest trochę granie takim otwartym sekretem, bo jakby mówisz, jakby nie trzymasz kart tego, jaką opinię na przykład twoja postać ma na temat postaci jakiegoś innego gracza, dzięki czemu pozwalasz, jakby pokazujesz troszeczkę innym graczom, jakie rozmowy można zacząć. Na przykład potem jakaś inna postać, która na przykład jest bardzo spostrzegawcza, może podejść i powiedzieć: słuchaj, widziałem, jak patrzysz na tamtego innego gościa, chyba go nie lubisz, prawda? I to jest coś, co może organicznie wyjść dzięki temu, że trochę więcej zdradzasz innym. No ale jak gra się bardzo zamkniętą postacią, no to właśnie chyba częściej trzeba operować trochę bardziej językiem wizualnym i filmowym, opowiadając to, co inni widzą, bo twoja postać sama z siebie by tego nie powiedziała, więc jedynym sposobem na interakcję z nią jest trochę sugerowanie innym, jaką rozmowę oni mogą zacząć z tobą na podstawie tego, co widzą. I to też trudno zrobić, bo trochę głupio się wstrzelić na przykład w trakcie rozmowy, kiedy dwie inne postaci gadają i powiedzieć: moja postać patrzy między wami i ma bardzo zmartwioną minę. Bo to jest takie: proszę, teraz zapytajcie mnie, co ja o tym sądzę. Bo sama nie mogę tego powiedzieć, bo moja postać by tego nie powiedziała, to jest niezgodne z jej charakterem. Michał napisał: chciałbym wiedzieć o tym lata temu, kiedy zaczynałem DM-owanie, żeby móc wtedy powiedzieć komuś, żeby nie grał Edgelordem. To trzeba mieć jaja do tego jako mistrz gry, żeby komuś bezpośrednio uniemożliwić granie jakiejś postaci albo o jakimś charakterze, albo o jakimś wątku backstory, który na przykład będzie zupełnie niemożliwy do zrealizowania w kampanii. Że ktoś ma backstory w 15 poziomie po prostu piekła, a wy idziecie na przygodę do magicznego lasu, gdzie mieszkają muminki? Więc jakby wiecie, trochę trudno będzie jakby skoordynować te dwie rzeczy.
Wszystko jest dla ludzi, jakby można grać Edgelordem, można grać postacią, która właśnie nie chce być w tej drużynie, tylko trzeba po prostu mieć bardzo dużą świadomość, że to jest level hard. I to wymaga jakby bardzo dużo zarówno od gracza, jak i od MG, i trzeba się na to przygotować jakby bardzo, bardzo dobrze i bardzo poważnie. A to są rzeczy, które ludzie bardzo często robią jako swoją pierwszą postać, bo to jest takie właśnie naturalne podejście.
Michał napisał pytanie, mam jeszcze pytanko do was, co sądzicie o ukrywaniu sekretów nie tylko przed graczami, ale też przed mistrzem gry? Ja się tutaj czuję strasznie kolautowana, bo tak to jest, jak na czacie jest twój mistrz gry. Bo jakby to powiedzieć... Myśmy mieli sekret przed mistrzem gry. To znaczy, rozmawiając tworząc postacie do kampanii, ja i inny gracz żeśmy stwierdzili, że śmiesznie by było, gdyby nasze postacie były ex-małżonkami, ex-partnerami. O czym Michał wiedział, ale zapomnieliśmy mu wspomnieć, że mamy też dziecko.
O mój Boże, ukrywać dziecko przez mistrzem gry?
Znaczy, zapomnieliśmy. Specjalnie żeśmy stwierdzili, że to wyjdzie gdzieś na początku kampanii, w trakcie, że tak powiem, odgrywania postaci, pozostali gracze się odkryją, że nasze postacie nie tylko się znają, ale wręcz jakby kiedyś były ze sobą związane, a przy okazji wszyscy włącznie z mistrzem gry przy stole się dowiedzą, że mamy dziecko. I powiem, na swoje usprawiedliwienie powiem tak. Kiedy żeśmy to wymyślali, to nie miało być gotcha, to nie miało być pod tytułem mistrzu gry, haha, i teraz sobie z tym poradź. To autentycznie się wzięło z takiego: kurczę, osoba mistrzująca to jest właśnie ta osoba, która zawsze wszystko wie i nie można mieć przed nią żadnych sekretów. I ona jakby, wiadomo, że jest zaskoczona tym, jak naturalnie się, że tak powiem, kampania rozwija. Ale mam wrażenie, że na takim samym początku, no to jakby właśnie to ona jest tą osobą, do której wszyscy jakby, tym workiem, do którego wszyscy wrzucają swoje sekrety. I autentycznie to się wzięło po prostu z takiego, czy nie fajnie by było, jakby osoba mistrzująca też miała jakąś niespodziankę z życia, ale to dziecko niespodzianka, to nam nie wyszło.
To jest po prostu każdy mistrz gry.
Że,
o, Myślę, że reaguje na takie słowa. Czy to nie byłoby fajnie zrobić niespodziankę mistrzowi gry? Nie! Nie! Nigdy! Nie rób mistrzowi gry niespodzianek. Mistrz gry sam sobie robi niespodzianki i potem musi się z nimi uporać.
Michał tutaj na czasie mnie poprawia, że najwyraźniej o tym, że jesteśmy małżeństwem, też my nie powiedzieliśmy, więc ups. No więc tak. Z góry przepraszam, to jest call-out dla myszy pod tytułem nie warto mieć mnie w swoich kampaniach, bo ja tylko robię głupie numery.
Znaczy, Zormar i Sakumiak nie zgadzają się.
Aha. Że lubią mieć niespodzianki jako mistrzowie. A to ciekawe, bo to jest bardzo ryzykowne podejście. Biorąc pod uwagę, że gracze mogą bardzo mocno wpływać wtedy na sesję, którą zaplanowaliście. Powiedzcie nam w takim razie, jak sobie z tym radzicie, jeśli wasi gracze tak robią. Okej, Zorban napisał, ja nie planuję sesji. A Sakumiek napisał, jakie zaplanowanie. Więc jakby wiemy, jakich mistrzów tutaj mamy teraz.
Znaczy, Mongwar słusznie napisał, że niespodzianki mistrz gry dostaje by default prowadząc grę, backstory nie musi dodawać ciężaru. I jakby ja właśnie o tym wiem, dlatego wspomniałam, że jakby osoba mistrzująca zawsze jest zaskakiwana w jakiś sposób na sesji, no bo nie ma pojęcia, co zrobią gracze, co powiedzą gracze, jakie decyzje podejmą, ale dlatego ten sekret o tym małżeństwie i o tym dziecku powstał jakby w fazie planowania postaci. Właśnie na takiej zasadzie, że kiedy planujemy postaci, to mistrz gry dostaje kompletne backstory postaci i nic nie jest zaskoczeniem, a wręcz on nas zaskakuje, bo wypełnia białe plamy w naszym backstory. Więc to małżeństwo i to dziecko było takie haha, surprise.
Nie, wiesz, ja się śmiałem z tego, ale jakby to jest...
Michał się chyba nie śmiał, to mnie jeszcze ugryzie w tyłek.
Stały refren jakby w naszych wszystkich rozmowach o RPG-ach jest to, że najważniejsza jest komunikacja. Jeśli jakby jest jasne, że sesja jest bardzo mocno improwizowana, jakby każda kolejna przygoda nie jest planowana, po prostu wchodzimy w to z jednym pomysłem, a potem zobaczymy, co się stanie. To wtedy jasne, to wtedy gracz może ci wymyślić po prostu... wrzucić cokolwiek z miejsca i potem sobie z tym wszyscy radzimy. Ale są też kampanie i przygody, które są jednak dużo bardziej planowane przez mistrza gry, w których jakby są jakby pewne rzeczy, które mistrz gry, do których chce dotrzeć, jakiś taki ogólny klimat czy temat i wtedy... Czasami te niespodzianki potrafią być właśnie zupełnie wytrącić je z równowagi albo wprowadzić, po prostu to może być element, który graczowi się wydaje właśnie zupełnie nic nie zmieniający. Wiesz, nawet jeśli zastosujemy przykład, wiesz, że mamy tam dziecko. Ale wiesz, ale mistrz gry planował, że on ma was zamiar teraz wyrzucić na zupełnie inny plan rzeczywistości. A być może ten plan, który opuściliście, zostanie zniszczony. I nagle, jeśli na tam zostaje dziecko, to ta kampania staje się dużo bardziej mroczna niż to ktokolwiek przewidział.
Yeah.
I nagle trzeba sobie z tym jakoś poradzić. No i więc po prostu trzeba wiedzieć, jakby z kim gramy i jakby pewne rzeczy mieć ustalone i świadome.
Tak, więc morał jest tego taki, że osoby mistrzujące mają wystarczająco dużo niespodzianek rozgrywając z nami grę i nie warto ukrywać sekretów backstory i robić dziecka niespodzianki.
No tak, no jakby Zoran pisze, ja po prostu nie gram w preplanowane rzeczy, nie prowadzę tak, bo mnie to zupełnie nie jara w RPG-ach. I jakby rozumiem to, bo ja też mam takie podejście, jeśli mistrzuję, to ja po prostu nie potrafię planować. Jakby nie mam okresu skupienia uwagi niezbędnego do tego, żeby usiąść i przemyśleć, co się wydarzy i jakie to będzie miało konsekwencje. Po prostu wolę usiąść, mieć jakiś pomysł, a później zobaczymy. I to jest bardziej chaotyczne, ale mnie bawi. Ale nie każdego musi. Dla niektórych ten chaos jest dużo bardziej stresujący niż dla innych.
No i słuchajcie. Chyba będziemy stopniowo kończyć. To jest temat rzeka i moglibyśmy tutaj siedzieć przez wiele godzin, szczególnie czytając wasze doświadczenia i opinie, ale zostawimy sobie to na kolejne odcinki najwidoczniej. Skoro już zaczęliśmy pasę nagrywania punktów inspiracji, to trzeba ją kontynuować.
Tak jest.
Mam nadzieję, że nam się uda. W międzyczasie zachęcamy do słuchania innych naszych podcastów. Dopiero co wypuściliśmy, dzisiaj jak to nagrywamy na żywo, wypuściliśmy wywiad z reżyserem animacji Chłopów, bo poszliśmy na ten film, bardzo nam się jakby podobał technicznie i mieliśmy, znaczy mówiliśmy, bo ja miałem być w tym podcaście, a potem mnie brzuch rozbolał, więc dziewczyny prowadziły ten wywiad, ale tak jakby ogólnie jako podcast byliśmy bardzo zainteresowani tym, jak to powstawało i Piotr, czyli zmiankowany wyżej reżyser, opowiada z dość dużymi szczegółami o tym, jak ten proces powstawał, jakby jak się toczył i jakimi technikami do tego podchodzili. Dla mnie to było bardzo ciekawe, mam nadzieję, że dla innych też.
A w piątek pojawi się jeszcze jeden odcinek o chłopach, z którym bardziej skupiamy się na fabule i naszych skomplikowanych emocjach co do tej historii, jak została przedstawiona, czym się różni od książki i dlaczego ten film jakoś z nami, jakby myślimy o nim. Bez względu na to, na ile byśmy go ocenili, to że jakoś siedzi nam w głowie i daje nam bardzo dużo, dużo przemyśleń i zastanowień. Więc jak odcinek punktów inspiracji, ten, który teraz jest nagrywany, wyjdzie, to pewnie to nie będzie w piątek, tylko to było 5 piątków do tyłu. Ale i tak polecamy, żebyście sobie go obejrzeli, bo myślę, że ciekawe.
Chłop ruary w myszmaszu.
Tak jest.
Zamiast February, to chłopuary w myszmaszu. Tak jest. I to chyba tyle od nas. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas na żywo podczas tego nagrania na Discordzie. Raz jeszcze gorąco zachęcamy do wspierania nas na podsłuchane.pl. Nie, źle mówię tytuł. patronite.pl/sesje. Gorąco zachęcamy do wspierania nas i do dołączenia do naszego Discorda podsłuchane.pl/discord i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Na razie.